Dzień dobry, nazywam się Maciej Kujawski i jest ze mną Adam Sołtys.
Witam wszystkich.
Jesteśmy z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i witamy Was w serii podcastów Groza o Romantyczność, realizowanej w ramach wydarzenia Mickiewicz Filmowy, Echa Balad i Romansów w polskim kinie. Zapraszamy do wysłuchania ostatniego odcinka, którego tematem jest tym razem jeden film, a mianowicie Listopad z 2017 roku w reżyserii Reinera Sarneta. Jest to koprodukcja, więc tutaj trochę naginamy zasady.
Ale koprodukcja z udziałem Polski, tak. Więc wszystko się zgadza.
Jest to dokładnie koprodukcja Estonii, Holandii i Polski. I jest to o tyle ciekawe, że film silnie realizuje te słowiańskie, można powiedzieć, założenia. W sensie, że kojarzy się jednak bardzo ze słowiańską kulturą, z romantyczną epoką. I wydaje mi się, że bardzo pasuje nam pod nasz dyskurs mickiewiczowski. Więc ten film będzie też stanowić dobre podsumowanie całego wywodu o Mickiewiczu w kinie.
Tak, to jest kino chaotyczne w pewnym sensie. W sensie
tam mozaikowe.
Są tam takie elementy właśnie takie ludowej magii, troszkę jest czarnego humoru, są elementy romantyczne. Mhm. Generalnie fabuła rozgrywa się w pogańskiej, estońskiej wsi, w której panoszą się różne nadnaturalne kreatury. Główna bohaterka filmu o imieniu Lina jest zakochana w chłopaku o imieniu Hans, który z kolei podkochuje się w córce lokalnego barona niemieckiego, pochodzącego z Niemiec barona, który jest pogardzany przez mieszkańców wsi. Głównym motywem, tym, co w dużej mierze, duży obszar fabuły tego filmu zajmuje zima, która jest dla mieszkańców tej wsi dosyć trudna. Tak. Zaczynają oni tak troszkę między sobą konkurować, nawzajem się okradają, rzucają na siebie klątwy i tak dalej, wykorzystują te obecne w okolicy naturalne byty, żeby...
Tak.
Za wszelką cenę tą zimę przetrwać i korzystają z bardzo ciekawych istot, takich, które nazywają się krat.
Tak.
I to są takie coś jak chochliki, które wykonują rozkaz, tylko że one są przywoływane, trzeba je wykonać i dodatkowo opłacić ich obecność duszą. I to jest też element, w którym ci wieśniacy próbują bardzo kombinować.
Tak.
Tym, co się rzuca w oczy na pierwszy... Od razu, jak zaczniemy ten film oglądać, jest to, jak ten film wygląda.
Mhm.
Bo po pierwsze jest czarno-biały, ale to jeszcze nie robi, powiedzmy, całej roboty, bo ten film jest w bardzo specyficzny sposób, ma bardzo specyficzne podejście do tego, jak wyglądają w nim kontrasty. Mhm. Bo ten film jest bardzo, bardzo biały.
To prawda.
Momentami jaskrawa biel taka. Wygląda na prześwietlony.
Tak, tak, tak.
Ale... No gra to z fabułą, z tym, jaka tam ogólnie jest wytworzona atmosfera, która jest bardzo mocno ugruntowana, mam wrażenie, właśnie w tej romantycznej twórczości. I powiedziałbym, że porównując to do naszych do dzieł z naszego polskiego podwórka, to jest takie trochę wymieszanie Dziadów, troszkę Wesela może w pewnym momencie, Chłopów oraz Ballad Mickiewicza.
No Chłopów najmniej widzę, ale właśnie te sztandarowe utwory Mickiewicza z klimatem grozy, te bardziej takie smutne, fatalistyczne, pesymistyczne utwory Mickiewicza jak najbardziej, bo Pan Tadeusz jednak to jest dość optymistyczna opowieść, a Dziady, czy właśnie wspomniane ballady.
Szczególnie druga część Dziadów, gdzie mamy te wszystkie rytuały.
Tak, tak, tak.
I tak dalej. I w ogóle... Już sam początek tego filmu jest absolutnie fenomenalny i niesamowicie zaskakujący i trochę też nakreślający tego, jaki będzie ogólny klimat, ogólna atmosfera w tym filmie.
Tak.
Bo film się zaczyna od porwania krowy przez tego...
Ożywionego...
Nie wiem, czy to słowo się odmienia, cep. Więc tego... Ten krat. Taki trójnogi cep z czaszką jakiegoś bydła, który zarzuca łańcuch na tą krowę i z nią odlatuje.
Tak.
I to jest krowa, która zostaje ukradziona prawdopodobnie z sąsiedniej wsi, przywieziona czy przeniesiona przez ten helikoptero-cep do wioski, w której potem rozgrywa się akcja, więc ten początek jest jednocześnie kuriozalny, dziwny, momentami troszkę zabawny,
tak.
A z drugiej strony jest wygrywany totalnie na poważnie.
Tak, to oscylowanie między skrajnościami w tym filmie to jest główna siła, myślę, taka napędowa tego filmu, że mamy mieszanie wysokiego z niskim, że mamy z jednej strony taką przaśność, taką starą, typową wiejską przaśność właśnie, że mamy żarty z bardzo prostych rzeczy, mamy rzeczy, które są takie, można powiedzieć, obrzydliwe i to wszystko jest mieszane z tymi pięknymi zdjęciami, z naprawdę pięknymi obrzędami, momentami, które są podniosłe. Cały film zresztą to jest w dużej mierze oglądanie właśnie ludowej kultury, bo mamy dużo obrzędów, mamy uroczystości i w międzyczasie różnego rodzaju wywoływanie duchów, jakieś czary, święta. Ta jarmaczność kultury jest tutaj wartością samą w sobie, dla której warto ten film zobaczyć, chociaż są też inne elementy, o których opowiem, dla których ten film naprawdę warto zobaczyć.
Tak, chociażby jest ta scena, w której w wiosce pojawia się plaga, która manifestuje się pod postacią kozy.
Tak.
I wieśniacy, żeby ją oszukać, zakładają spodnie na głowę, żeby plaga myślała, że mają dwie dupy, więc ich zostawi, bo tak to najwyraźniej działa.
Tak, dokładnie. To też ja jeszcze chciałem na krótko wrócić do tego, jak ten film wygląda, że czuć cały czas ten chłodny nastrój, to że to jest silny film, podobnie jak te barwy w Diable, tamten film był kolorowy, zdaję sobie z tego sprawę, ale tam było czuć, że ta przyroda obumiera, że klimat jest bardzo taki oschły, nieprzyjemny, surowy. I tutaj też to czuć, mimo że
tutaj akcja dzieje się zimą w dużej mierze i też jest dużo śniegu bardzo.
Tak, ale tam, gdzie tego śniegu nie ma, to wydaje mi się, że łatwo sobie wyobrazić, jakie kolory by w tym filmie były. Gdyby był kolorowy, wydaje mi się, że to byłyby pewnie jakieś zgniło-zielone odcienie, brązowe, szaro-burę. Tak, że to czuć po prostu, że ten film, ten nastrój niesamowitości od początku czuć i jest on bardzo dobrze sygnalizowany. Film jakby właśnie miesza te skrajne elementy, bo z jednej strony wydaje się szalony, bo mówiliśmy o początku tego filmu, który jest dość groteskowy, ale też potrafi być poważny, potrafi być podniosły. Scena przemiany kobiety wilkołaka jest ograna na poważnie.
Wilka.
Wilka, przepraszam, tak, wilka chciałem powiedzieć. Niestety wilczyca już mi...
Tak, przy czym jednocześnie to jest... Kojarzę inny film, w którym bardzo podobnie takie sceny przemiany były zrealizowane, że nagle jest cięcie i widzimy skaczącego od dołu wilka.
Tak. No też tutaj, skoro już jesteśmy przy tej scenie, to tutaj widać tę siłę takich mickiewiczowskich zestawień. Tę siłę poetyckich porównań, gdzie właśnie przemiana kobiety i tarzanie się w lesie jest wplecione z obrazem wilka montażowo. Bardzo fajnie jest to grane. Trochę mi się to kojarzy, jak mieliśmy właśnie takie przebitki montażowe w Medium na tego pływającego żółwia. Ponownie natura zestawiona z grozą człowieczeństwa, a w zasadzie uciekaniem tego człowieczeństwa z osoby. Więc scena transformacji jest absolutnie dość pamiętna i myślę, że bardzo dobrze. No i oczywiście cały czas jest to w czerni, bieli, które dobrze ilustrują ten jesienny, zgniły, szarawy klimat, co już mówiłem. No ale cały film właśnie robi wrażenie tą taką chyba ludową ekscentryką, że jest jakby oparty na takich epizodach, że jest niepoukładany, że wydarzenia dzieją się i obserwujemy właśnie takie epizody, taką mozaikę.
Tak, przy czym
jest pomieszanie z poplątaniem.
Jednocześnie ostatecznie tam jest jakiś tam faktyczna fabuła i jest jakieś zakończenie tych rzeczy,
tak,
które
tak,
się
tak.
dzieją.
Może to jest bardziej wejście tutaj w moją ocenę tego filmu, jeśli chodzi o jego jakość. Ja ten film z jednej strony lubię, uważam, że stylistycznie jest bardzo ciekawy i łączy w sobie, i faktycznie jest czymś dość oryginalnym w kinie. Natomiast on działa jako taka wizualna ekspresja, pokazanie tego folkloru, tej tradycyjnej energii, siły społeczności. Myślę, że tam pod względem ekspresji te kontrasty właśnie między czymś prostym, czymś niewyszukanym, a czymś takim właśnie wysublimowanym, że to wszystko działa. Natomiast właśnie fabularnie i emocjonalnie ten film przez to wydaje mi się zupełnie zimny. To brzmi dość zabawnie, bo sam film właśnie dzieje się w bardzo zimnym okresie, w zimie. Ale właśnie chodzi mi o to, że mam wrażenie, że ta cała stylizacja, to przestylizowanie bardzo mocne, które też było u Żuławskiego, ale tam działało trochę inaczej, to jednak to deformacja całego świata sprawia, że on dla mnie trochę jest za taką ścianą i ja w ten wątek romantyczny, ten trójkąt miłosny zupełnie się nie wczułem i zupełnie nie będę go
pamiętać. Czy powinieneś tak naprawdę?
Może i nie, może tutaj właśnie chodzi o te o to, że to jest taka przypowieść bez głębi, bez człowieka tak naprawdę w tym wszystkim. Tak, ale trochę jak Wilczycy, ten film opiera się na stylizacji, na takie stare, zakurzane opowiadanie, które czyta się przy kominku, które zostało zapomniane, można powiedzieć, przez świat, ale właśnie je odkurzyliśmy w takiej grubej księdze i trzeba z niej kurz tutaj zdmuchnąć. Tak, i przy zapalonej świecy czytać. Myślę, że dla mnie to jest dobry ekwiwalent tego typu książek, ale tego typu opowieści w kinie. I to jest dla mnie dość ciekawa nisza mimo wszystko, że to nie jest tak często poruszane w kinematografii.
Tak, przy czym jednocześnie ten film jest bardzo mocno ugruntowany w tym nurcie tak zwanego folk horroru, czyli to, do czego zalicza się też na przykład Czarownica, albo Haxan, albo Midsommar, czyli te właśnie horrory, które czerpią bardzo mocno z wierzeń ludowych, czy generalnie z czarostwa.
Tak.
I tego temu podobnych rzeczy, tylko że jednocześnie realizuje to w skrajnie inny sposób. Taki właśnie czerpiąc bardziej z tej takiej ludowych wierzeń niż z tego, jak na przykład właśnie robił to Eggers, gdzie właśnie w Czarownicy, gdzie w teorii też jest podobny klimat, tylko no tam nie chłopi, ale pionierzy, ale no tam jest jednak ta bardziej taka popkulturowa czarownica, a tutaj jest właśnie ta taka faktyczna folkowa magia, powiedzmy. Przy czym mam wrażenie w jednocześnie opozycji do tego, jaki tam jest kreowany klimat, stoi muzyka, przy czym nadal ona fenomenalnie się łączy z tym klimatem, bo to jest muzyka, która jest bardzo mocno nacechowana wpływami black metalowymi.
Tak.
I momentami może się kojarzyć chociażby tam dla osób, które słuchają, z twórczością na przykład zespołu Furia, albo Mgła, czy na przykład zespół Kły, gdzie właśnie to jest taka, to nie jest ten black metal kojarzony z tym norweskim black metalem, gdzie po prostu chodzi o tam trzeszczące gitary i skrzeczące wokal, tylko to jest taki bardziej atmosferyczny black metal.
Tak, i właśnie ta muzyka świetnie łączy takie tajemnicze, mam wrażenie, ludowe brzmienia z właśnie bardzo współczesną, dość elektroniczną, niepokorną taką, no czuć po prostu ten współczesny beat, można powiedzieć, że i to jest muzyka, co warte podkreślenia, Michała Jacaszka, polskiego kompozytora. I to jest bardzo tutaj ciekawy, dobry, fajny akcent. I właśnie ta muzyka też właśnie kontrastuje trochę, że ona jest właśnie taka bardzo współczesna, bardzo, bardzo mało z jednej strony wydawałoby się nie pasuje, ale cały film jest oparty o właśnie takie sprzeczności, o dualizmy, więc to tutaj paradoksalnie ponownie pasuje. I wydawać by się mogło, że fundamenty tej opowieści, całości są mocno chwiejne, ale ma to w sobie właśnie jakąś taką szczerość kulturową po prostu, że to jednak zawiera w sobie jakąś prawdę na temat człowieka, jakąś uniwersalność tych starych, romantycznych balad. I to, wydaje mi się, jest największa wartość tego filmu. Bo on faktycznie jakby miesza w sobie humor z dramatem, uroczystość i taką wykwintną atmosferę, no ponownie z przyziemnością, z rubasznością. Zabawa po chwili może przeistoczyć się w uroczystość i jest scena, która dobrze ten film ilustruje, która pokazuje taką ludową hipokryzję, gdzie zaraz po uroczystej mszy, gdzie bohaterowie zachowują się bardzo stosownie, zaraz po mszy wychodzą na dwór, gdzie wypluwają opłatek z ust w ramach jakiegoś dziwnego przesądu pogańskiego prawdopodobnie. Więc to, wydaje mi się, dość dobrze ilustruje to, co próbuje reżyser tutaj powiedzieć o tej właśnie hipokryzji takiej ludowej. I ponownie miesza właśnie te elegancje, piękno i brzydotę i niewyszukane elementy z czymś naprawdę pięknym i wydawać by się mogło wyszukanym. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia w tym filmie i sprawia, że jest on swego rodzaju ewenementem.
Tak, i tutaj też da się w pewnym sensie powiązać ten film z tym Żuławskim, bo tam w listopadzie również pojawia się postać diabła. Co prawda na dużo krócej, ale w pewnym momencie chociażby przychodzi do zapłaty za tego pomocnika, gdzie Hans tworzy takiego bałwana, którego właśnie ożywia, żeby porwać córkę barona.
Mhm.
Ten krat mówi, że on nie może zrobić takiej rzeczy i w pewnym momencie się roztapia. No i jak Hans wcześniej też próbował oszukać diabła, podpisując pakt w ten sam sposób, co wcześniej robili to wieśniacy, czyli za pomocą trzech jagód chyba, gdzie zamiast krwi był używany sok. No nie udało mu się to i po prostu diabeł pojawia się za nim. Pyta, gdzie ten krat jest. Hans mówi, że rozpuścił się, no i diabeł bezceremonialnie skręca mu kark. Mhm. Tym samym odbierając zapłatę.
Tak.
I potem, kiedy ciało Hansa jest przygotowywane do pogrzebu, główny, jakby, wydaje mi się, że no, taki najważniejszy w wiosce mężczyzna, starszy, nie pamiętam jego imienia, coś na R, gani tego swojego krata, który na początku porywał krowę, który pyta, że po co ludzie zawierają te pakty i przecież też będzie musiał oddać duszę, no i zostaje to przez tego mężczyznę skomentowane w taki sposób, że mówi, że nie ma duszy.
Mhm. Tak, no to tutaj też pojawia się taki element szokowania, tak? Właśnie o czym mówiłem, to wszystko wynika z tego, jak bardzo ten film właśnie łączy takie nieskrępowane szaleństwo jednak z wyszukaną trochę treścią i tradycją. I takie motywy sentymentalne luźno są zestawione z potyką koszmaru i grozy, więc myślę, że no ten film jest idealnym podsumowaniem całego naszego wywodu, tak, bo mamy właśnie...
Tak, i też chyba najbliżej pod względem tego, jaki tam panuje klimat jest mu do tych ballad i generalnie twórczości Mickiewicza.
Tak, i też dobrze współgra z poezją jako, powiedzmy, gatunkiem literackim, że w tym filmie na przykład wiele scen jest tak pokazana, że trudno powiedzieć do końca, co tam się dzieje, albo co dzieje się po kolei, ale pamiętamy nastrój i właśnie tak jak opisy przyrody u Mickiewicza nie są wcale tak szczegółowe i konkretne, jakby się mogło wydawać, ale pozwala to na bardzo łatwe takie skomponowanie scenografii, gdy robimy film na podstawie wiersza, na przykład czy ballady Mickiewicza. Też to, czego wcześniej nie wspomniałem, że właśnie u Mickiewicza często nawet oświetlenie jest szczegółowo opisane i to też buduje taki filmowy nastrój, że łatwo to oddać na taśmie filmowej. Listopad to jest film, który podobnie jak poprzednie filmy, które omówiliśmy w tym podcaście, to jest film, który no, pokazuje znowu bohaterów zawieszonych między życiem a śmiercią, którzy są w jakichś majakach. Znowu powraca takie sugestywne obrazowanie jak u Żuławskiego i znowu mamy, można powiedzieć, wyłożony postulat wiary w takie pozaracjonalne poznanie i wiarę w istnienie zjawisk niemożliwych do zrozumienia, powiedzmy, w sposób taki racjonalny. I ponownie jest to film, gdzie nad bohaterami ciąży to fatum i czujemy, że no do niczego dobrego, tutaj mówiąc potocznie, no to nie doprowadzi.
No i nie doprowadza, bo film się kończy śmiercią w większości postaci.
Mm-hmm, tak, dokładnie.
I kończąc już tą przeprawę przez polski i również niepolski horror, myślę, że przywołać można słowa Piotra Dumały, że Mickiewicz, gdyby żył dzisiaj, prawdopodobnie byłby filmowcem.
Mm-hmm.
I tym samym zamykamy ostatni epizod podcastu Groza a Romantyczność. Dziękujemy za wysłuchanie. Zarówno odcinka, jak i całej serii zrealizowanej w ramach wydarzenia Mickiewicz Filmowy oraz zapraszamy do wzięcia udziału w pozostałych projektach zrealizowanych przez Fundację FKA. Groza a Romantyczność poprowadzili dla Was Adam Sołtys
i Maciej Kujawski.
Dziękujemy.